profesorem dr Wiesławem Stefan do wygłoszenia wykładu na temat poaborcyjnego i terapii dla kobiet postpartum.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cierpią z powodu tych właśnie zaburzeń, o których mówiłam, i to jest nowe doświadczenie dla osób, które doświadczyły traumy w polskim tłumaczeniu. I będę mówić z takiej perspektywy ponad 120 pacjentów, w tym 47 kobiet i 7 mężczyzn, którzy, mówię tu o osobach zespołu poaborcyjnego, bo ponad 70 osób to są osoby, które my w terapii nazywamy osobami ocalonymi od aborcji. Słów parę może o źródłach. Nie mam prezentacji, ale ludzie młodzi lubią sięgać do wiadomości w komputerze, w internecie, więc polecam www.mateusz.pl i tam można w wyszukiwarce wystukać sobie przemoc i zaniedbanie. Otworzy się skrypt, który opisuje terapię Filipa Neya, psychiatry kanadyjskiego, który właśnie opracował terapię dla osób doświadczonych przemocą i zaniedbaniem. Również można wejść na naszą stronę internetową www.nest.org.pl. Otworzy się strona internetowa NEST-u, gdzie są wszyscy terapeuci pracujący w tej terapii w Polsce, namiary, wywiady, aktualne również doniesienia. To, o czym będę mówiła, również jako studenci medycyny, bo w większości to takie osoby się znajdują i pracownicy, polecam również artykuł mojego kolegi doktora Witolda Simona, obecnie pracującego, absolwenta zresztą tej Akademii Medycznej we Wrocławiu, który pracuje w klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. I w Psychiatrii Polskiej 2002 numer 6 można znaleźć bardzo ciekawe dwa artykuły dotyczące tego problemu, o którym mówię, jak i terapii, która się tym zajmuje. Skala zjawiska jest ogromna. Kiedy ja w 1998 roku słuchałam Filipa Neya i on mówił, że jest to rodzaj epidemii, to wydawało mi się, że on mówi o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale nie Polsce. Dzisiaj z perspektywy 8 lat pracy mogę powiedzieć, że skala zjawiska jest rzeczywiście duża. Nie chciałabym może tych ogromnych statystyk podawać, ale są one rzeczywiście ogromne i tak przeciętnie mówi się o 53 milionach aborcji na świecie. I inne źródła mówią o 50 milionach, 70% Amerykanów dokonuje aborcji, a 21% poddało się więcej niż jednej aborcji. Jeśli idzie o inne nacje, to 75% Rosjanek, blisko 70% Zunek dokonało aborcji. Jeśli idzie o Polskę, to te dane szacunkowe, które mówią, na podstawie analiz oficjalnej dokumentacji medycznej, że w latach 56-93, bo tutaj odnoszę się do tej statystyki, około 30-36 milionów aborcji dokonano. Skala jest naprawdę duża, ja czuję i tych 5 terapeutów pracujących we Wrocławiu czuję rzeczywiście ogrom, tym bardziej, że skutki pomocy są doświadczane, w związku z tym osoby coraz częściej świadomie poszukują pomocy, odczuwają problemy, a przede wszystkim ulgę, że jest ktoś, kto nie kwestionuje ich dolegliwości i może ich wysłuchać, nie tylko wysłuchać, ale udzielić fachowej pomocy. Ponieważ czasu mam niewiele, w związku z tym najpierw chciałabym się skupić na samych mechanizmach obronnych, a potem samym syndromie poaborcyjnym. Mianowicie samo istnienie i nasilenie zespołu poaborcyjnego jest kwestią kontrowersyjną ciągle. Ale dla nas, terapeutów, to określenie, znaczy jeżeli się ujawniają elementy zespołu, o którym za chwilę będę mówić, to jest dobrze, bo możemy się wtedy nim zająć. Natomiast kobiety stosują bardzo silne mechanizmy obronne, czasem wiele lat. I ma czasu, żeby mówić, jak ja trafiłam również do tej terapii, będąc bardzo zajętą osobą i zajmując się małżeństwami i konfliktami, ale odkryłam, że jest to problem, jeśli w niego nie wejdę, nie będę mogła bardzo wielu osobom skutecznie pomóc. Niemniej, jakkolwiek byśmy tutaj wspierali się, wiele kobiet doświadcza następstw aborcji, a mówiąc ściślej, no, doświadcza ich też po pewnym czasie. Tutaj też odwołuję się do tej opisu literatury, która mówi o badaniach, które często są cytowane. Jeżeli się robi badanie na kobietach, które straciły dziecko w wyniku aborcji, zaraz po aborcji, to oczywiście większość z nich czuje ulgę. Natomiast większość tych badań nie dotyka już czasu, kiedy jest pierwsza rocznica i następne rocznice, które nasilają dolegliwości. My jako terapeuci dobrze o tym wiemy i doświadczamy tego pracując z kobietami. Te silne mechanizmy obronne powodują, że kobieta czasem wiele lat trzyma i mówi, mnie to nie dotyka. Przychodzi taki moment, że no, zaczyna tego doświadczać. I tutaj jest bardzo istotne, bo kiedy ginie człowiek, ginie dziecko, to tak jakby po katastrofie, kiedy doświadczamy katastrofy, ginie na przykład nam dziecko i wtedy wiadomo, że grupa psychologów jeździ, żeby pomóc tym, którzy ocaleli z katastrofy. I kiedy kobieta zachowywałaby się na przykład w ten sposób, czy ktokolwiek zresztą, mówił, nie, mnie nic nie jest, wprawdzie zginęło moje dziecko, ale ja nic nie odczuwam, żadnych dolegliwości. To cała grupa psychologów bardzo by mocno zajęła się właśnie tą osobą, bo to by świadczyło o tym, że coś jest nie tak, skoro ona mimo tak ogromnej straty mówi, że nic mi nie dolega. W związku z tym zajęcie się osobami, tymi osobami, które doświadczają tych strat, jest bardzo istotne. Kiedy pojawiają się te sygnały? Przede wszystkim w sytuacjach rocznicowych, o których już mówiłam, czasem po poczęciu kolejnego dziecka, czy po aborcji, albo po niedoszłych urodzinach dziecka. Może to być też tak, że poczęcie kolejnego dziecka, prokreacja u innych osób, to znaczy dzieci, które żyją, wchodzą w okres prokreacji. I w tym momencie mogą nasilić się u kobiety, która straciła dzieci, a nie opłakała straty, mogą bardzo mocno nasilić się objawy. Kobiety, które również wchodzą w okres, kiedy tracą możliwość bycia matką, wtedy bardzo mocno nasila się u nich pragnienie, by jeszcze zostać matką, kiedy tracą te fizyczne możliwości, żeby być już matką. W każdym razie następstwa aborcji są wielorakie. Psychologiczne, psychiatryczne, somatyczne i duchowe. Ja spróbuję, korzystając również z literatury i z doświadczeń, też między innymi opowiada Filipem Nelly, mojego kolegi doktora Witolda Simona, opisać to, co jest zresztą codziennym moim doświadczeniem pracy z tymi pacjentami. Przede wszystkim na punktach psychologicznych mamy patologiczną żałobę. Kiedy tracimy kogoś, powinniśmy przeżyć dobrze stratę. Żal po stracie osoby, która odeszła. Wiemy dobrze, że jeśli nie ma zgody, nie ma dobrze przeżytej żałoby, są konsekwencje psychiczne, a nawet inne somatyczne u osób. Wiemy, jak jednak jest niezgoda na to, że ktoś z naszych bliskich, ukochanych odchodzi. I tutaj również. Dobrze przeżyty żal po stracie, to jest nasza taki skrót myślowy, ale to obserwujemy. To jest powrót do życia. To jest powrót do życia. I dla kobiety, zresztą wiemy, że ten żal jest dobrze traktowany, bo jeśli umiera nam ktoś, to dostajemy wolne z pracy. Mamy czas na to, żeby dobrze tę żałobę przeżyć. W naszej kulturze i w wielu kulturach są różne symbole przeżywania tej żałoby, która trwa wiele miesięcy, po to, żeby dobrze tę żałobę przeżyć. Wtedy, kiedy jesteśmy przywiązani w ciąży, kiedy kobieta jest nawet w początkach ciąży, następuje bardzo silne wiązanie hormonalne i biologiczne matki i dziecka. I ciało się przestraja na to, żeby właśnie objąć opieką dziecko. Kiedy zostaje gwałtownie zerwana ta więź, następują różnego rodzaju konsekwencje. I tutaj nie ma społecznego, kulturowego przyzwolenia, żeby pomóc kobiecie przeżyć żal po stracie. To jest również moim doświadczeniem wcześniejszym było, nawet wtedy, kiedy dochodzi do poronienia. To jest naszych bliskich traci dziecko. To nasze rady idą w tym kierunku, wiesz, wyjedź, zapomnij, jeszcze będziecie mieli dziecko. Rzadko komukolwiek z nas przyszłoby do głowy, żeby popłakać z tą osobą i zachęcić do przeżywania żałoby po stracie. Tak powinno być. Nieprzeżyty żal po stracie przeradza się w patologiczny żal. Na tym żalu tworzy się depresja, która jest jednym z osobno też wymienianym czynnikiem zespołu powrocyjnego, a ta silna depresja powoduje uszkodzenie układu immunologicznego u kobiety. W związku z tym w przyszłości, tak jak tu obecnie, często jest tak, że lekarz leczy nieskutecznie wiele dolegliwości, dlatego że one mają bardzo głębokie podłoże. Poza tym, jeśli kobieta zgłosi się z depresją do lekarza i dostanie leki, to również jest zatrzymanie tego przeżywania żalu i to ma też swoje konsekwencje. Przeżyty żal po stracie, dobrze przeżyty żal po stracie, ponieważ kobieta, kiedy traci dziecko, kiedy umiera w niej dziecko, umiera część w niej. To jest ogromna rana, która w tym momencie pustka, która zostaje. I ta jej osobowość zostaje rozbita, pokawałkowana. I przez żal idziemy do integracji. To jest bardzo istotny element procesu terapeutycznego, żeby pomóc kobiecie, towarzyszyć jej w tym przeżywaniu żalu. Ta dynamika żalu w naturalny sposób się ogranicza. I im wcześniej żal zostanie uwolniony, tym lepiej dla zdrowia, tym mniejsze są straty psychiczne. Jest mało ludzi, którzy chcieliby słyszeć o tym żalu. Mamy mówić o przeżywaniu żalu po kimś, kto był taki mały, niezauważalny, no właściwie nie widać go było. A jednocześnie okazuje się, że kobiety wszystko jedno, ile mija lat, one głęboko ten żal noszą w sobie. Zresztą rysunki tych kobiet są bardzo też charakterystyczne. Kiedy one rysują swoje problemy, bardzo często rysują te dzieci w głowie. One są albo w całości, albo w kawałkach, ale one są w głowie. I ona je nosi w głowie, ta kobieta, to dziecko, również to, które straciła. I potrzebuje, żeby stamtąd właśnie to dziecko znalazło się w jej sercu, żeby umiała je przyjąć, pożegnać i symbolicznie pochować. To jest bardzo trudna procedura, szczególnie dlatego, że żeby się dobrze z kimś pożegnać, trzeba się dobrze z kimś spotkać. I tutaj umożliwienie tego spotkania jest w terapii ogromnie ważne. Wina patologiczna, która jest innym ważnym elementem syndromu poaborcyjnego, jest naturalnym i biologicznym doświadczeniem. Może zapobiec powtarzaniu się tragicznych wydarzeń oraz prowadzić do pojednania. Choć nie jest to miłe uczucie, jednak może być oznaką rozwoju człowieka. W kontekście aborcji wina łatwo staje się patologiczna, co najmniej na 4 sposoby. Wina nieuznana i niepotraktowana prawidłowo może spowodować patologiczną winę, a poprzez to dysfunkcjonalne relacje z ludźmi. Stłumiona wina może spowodować psychosomatyczne problemy. Zaakceptowana wina, lecz bez pojednania, często doprowadza do depresji, samobójstwa, wszechogarniającego smutku, płaczu, pesymizmu i karania samego siebie. Bardzo wiele kobiet, z którymi już pracowałam, to są kobiety po doświadczeniach prób samobójczych, po zapiciu się na śmierć. Tak, już tyle razy próbowałam zapić się na śmierć, żeby już nie czuć tego bólu, nie czuć tego obezwładniającego bólu i smutku, który jest we mnie. Próbując uniknąć tego wszystkiego, ludzie usiłują poradzić sobie z winą na różne, często chorobliwe sposoby. Z poczuciem winy patologicznej związana jest nieumiejętność przebaczenia sobie, lekarzowi i partnerowi. Tu rodzi się bardzo dużo złości, która jest często bardzo destrukcyjna, niszcząca. Ja tak doszłam między innymi, przyglądając się małżeństwom, którym nie mogłam pomóc. Ja nazywałam często te kobiety, one działały tak, bardzo chciały być blisko swoich mężów, a jednocześnie zachowywały się, jak to mówię, jak buldożery, które idą do przodu i niszczą. I męża, i dzieci. Chociaż w sercu miały zupełnie i w ustach co innego. Ale były takie destrukcyjne, zresztą ta walka, która się toczy, jest często walką bardzo trudną, dlatego że jest dużo żalu, dużo złości i dużo takiej samodestrukcji. Ogromne obniżenie poczucia własnej wartości. Jest obecne u 80% kobiet, tak mówią statystyki. Towarzyszy patologicznemu poczuciu winy. Odpowiada częściowo za wycofanie się osoby z aktywności, za niezrealizowane zamierzone z celów, które sobie ta osoba postawiła, poczucie porażki życiowej, zmniejszone zaufanie do siebie, poczucie wstydu, odcięcie się od przeżywanych emocji. To jest bardzo trudne, dlatego że są te właśnie nie czuję, to mnie nie dotyka, nie rusza mnie, a jednocześnie urzucenie się w jednym z takich bardzo powszechnych znieczulaczy jest praca. Praca od rana do nocy, żeby nie czuć, ani chwili sam na sam ze sobą, żeby nie dopadł mnie smutek, żal czy poczucie winy. To jest seks, to są zakupy, to jest szybka jazda autem, to są na przeróżne sposoby, by uciszyć ten głęboki ból, który jest w kobiecie. Trudności w przeżywaniu akceptacji własnego ciała, zaburzenia sfery seksualnej. Tu mamy dwie takie postawy skrajne. Z jednej strony odmówienie współżycia, dlatego że współżycie zaczyna być śmiercionośne, jak to mówimy, i jednocześnie oskarżanie męża za niepowodzenia w tym zakresie. I druga, równie skrajna i równie liczna postawa to jest promiskuityzm, czyli wielość kontaktów seksualnych. Różne jest tego podłoże, za mało czasu, żeby o tym mówić. Przede wszystkim też tutaj rodzi się oziębłość, rozumiana jako niechęć do współżycia, ból po stosunku, utrata przyjemności ze współżycia. Jeśli, no tutaj też to jest trudne do leczenia, jeśli nie dotykamy tej przyczyny, jeśli to jest ta przyczyna tych właśnie doświadczeń, o których mówię, rozpad związku. Są tacy psychologowie, którzy mówią, że właściwie aborcja to koniec związku. Filip Ney i jego badania dość liczne pokazują, że 80% par się rozpada, związku się rozpada, gdzie kobieta dokonała aborcji. Też taka skłonność, przede wszystkim bardzo istotny jest stosunek do żyjących dzieci. Mianowicie kobieta ma nierealistyczne oczekiwania wobec żyjących dzieci. Bardzo często jest tak, że te dzieci żyjące muszą spełnić to, czego nie zrobią już te nieżyjące, więc musisz być najem. To jest też w ogromnym skrócie powiem. Dzieci nie mają być chciane, dzieci mają być witane i przyjęte. I to jest też paradoks, o którym słyszałam, kiedy po raz pierwszy słyszałam od Filipa Neya, że dzieci chciane wcale nie mają dobrze. Na dzieciach, na prawie do bycia chcianym, pani Margaret Sanger zgrywa prawo do aborcji. Jeśli nie jesteś chciany, nie masz prawa żyć. Natomiast dzieci nie mają być chciane, dzieci mają być przyjęte i przywitane. I takie dzieci zawsze sobie w życiu poradzą. To jest moje doświadczenie. 8 lat pracy w szkole rodzenia, przy studium położnym przy ulicy Wortela, teraz 8 lat pracy terapeutycznej. Dzieci przywitane zawsze sobie poradzą. Nie ma takich trudnych warunków, które by sobie nie poradziły. To jest najlepszy kapitał złożony w najlepszym banku świata. Przyjąć i przywitać dziecko. Natomiast jeśli dziecko zostało przyjęte, bo to chciane, dlatego jest chciane, bo w odpowiednim momencie się poczęło, bo jest chłopcem, bo jest dziewczynką, bo nie ma zespołu Downa, czyli zostało wyselekcjonowane do życia. Chciałam cię, chcieliśmy cię, więc. Właśnie. I tu są często bardzo nierealistyczne wymagania. One mają motywować dziecko, ale osoby chciane, z którymi ja pracuję, mają bardzo niewiele dobrych informacji na swój temat, które wyniosły z domu. I tak bardzo chcą, są bardzo często toksycznie związani z rodzicami. Tak? Co mam zrobić, żeby oni mnie wreszcie zaakceptowali i pokochali? A szczególnie jeśli chodzi o relacje z matką. Złość i smutek to jest coś, co towarzyszy kobietom ogromnie. Zresztą często właśnie ta i złość i smutek jest taki wszechogarniający, który no, powoduje bardzo dużo problemów. Depresja poporodowa, często spotęgowana przez wcześniejszą aborcję. To jest też dobrze zobaczyć ten związek. Stany depresyjne, które powodują też konsekwencje dla żyjących dzieci. Kobieta, która jest w stanie depresji, nie umie być blisko swoich dzieci. Nie umie być dla nich czuła. To są ci, którzy przeżyli, mówią, moja mama, ja wiem, że moja mama mnie kocha, ale nigdy nie mogłam być z nią blisko. Jakoś nie można się było do niej dobrze przytulić. Ma z tym problem. To większość kobiet o tym mówi. Zresztą często jest sytuacja, w której sama wyrosła. Nadmierna, nieustanna kontrola swojego gniewu z jednej strony może pójść w taką połykanie tego gniewu, który się kumuluje w somatyczne dolegliwości. Ale też jeden z objawów syndromu aborcyjnego jest uszkodzony mechanizm kontrolujący agresję. W związku z tym trudno mi opowiadać, zresztą ja czasem opowiadam tylko o przypadkach, bo pracuję poufnie, osób, które publicznie już mówiły o pewnych rzeczach albo pozwoliły mi to opisać. Ale są to rzeczywiście bardzo, bardzo trudne doświadczenia tych osób, które właśnie wychowują się. To jest taka sytuacja, powiem, matka, która mówi, kiedy moje dziecko płacze, ja nie podchodzę. Tyle razy ono usnęło w płaczu, bo boję się, że jak podejdę, to zrobię mu krzywdę. Nie opanuje swojego gniewu. Tak bardzo boi się, że nie będzie tego kontrolowała. Jest tutaj, powiedziałabym, bardzo wiele problemów. Są to problemy też natury psychiatrycznej, o depresji już mówiłam, lęku. To jest zaburzony sen. To najczęściej z tym kobiety przychodzą, nie mogę spać, mam koszmary senne. Proszę mi pomóc. Jak mam sobie z tym poradzić? Tendencje autodestrukcyjne, rozumiane właśnie jako szybka jazda, narkotyki, agresja wobec własnego ciała. Często zresztą kobiety te cierpią na anoreksję czy bulimię po prostu. To jest problem, który też bardzo często można towarzyszyć. Choroby psychosomatyczne. Liczne doniesienia sugerują, że w wyniku aborcji kobiety cierpią na wiele chorób psychosomatycznych. O anoreksji już mówiłam, z bulimii również, ale jest to astma, reumatoidalne zapalenie stawów. W rocznicy aborcji często odczuwane są bez przyczyn organicznych bóle piersi, miednicy i brzucha. Istnieją też doniesienia łączące aborcję z pojawieniem się objawów schizofrenii, afektywnych, ubiegunowych i zespołu nacen. Samobójstwo, też o nim już wspominałam, uzależnienia. Te uzależnienia są też sposobem na uśmierzenie bólu. Dlatego, że zabijam, zapalam ból, jak ja to swoim czasem takim języku mówię, ponieważ ból jest ogromny, który towarzyszy tym stratom. W związku z tym kobiety 5 razy częściej kobiet po aborcji niż po porodzie czy po bronieniu zdarza się właśnie, że one wpadają w różnego rodzaju uzależnienia. To jest alkohol, to są te sytuacje narkotykowe również, które coraz częściej również rejestrujemy. Różnego rodzaju następstwa somatyczne, o których no, nie mogę mówić szczegółowo, jakkolwiek odwołuję do artykułów i do tekstów Torda Simona, doktora Witolda Simona, bo on już tak medycznie z punktu widzenia lekarza i terapeuty opisuje to szczegółowo, bardzo też szczegółowo analizując literaturę światową. Bardzo wiele zresztą też takich doniesień było 2 lata temu w czerwcu, była międzynarodowa konferencja poświęcona aborcji właśnie w Warszawie i tam mieliśmy okazję słyszeć, tak jak wszyscy zebrani, przyjechali lekarze różnych specjalności, terapeuci, którzy mówili o problemie aborcji. Konsekwencje aborcji u dzieci, mężczyzn i personelu medycznego. Ja z moim doświadczeniem terapeutycznym miałam taką możliwość prowadzenia 2 kobiet, które straciły nie tylko własne dzieci, ale również asystowały przy aborcjach jako pielęgniarki położne. To jest problem ogromny. Aborcja jest takim dramatem, którego ofiarą są wszyscy. Ofiarą są wszyscy. Jesteśmy powiązani wspólnotą losu i tak w rodzinie, jak i w tym całym dramacie. Wszyscy są ofiarami tej tragedii. Lekarz również, pielęgniarka, pani rejestrująca na aborcję, ci, którzy towarzyszą i doradzają. Wszyscy jesteśmy dotknięci, jakkolwiek my analizujemy to w tym trójkącie. Krzywdziciel, ofiara i obserwator, bo my się w tych rolach zmieniamy. Czasem jest to tak, że lekarz może nie reagować, lekarz powie, no wie pani, przy pani nadciśnienie, pani nie powinna zajść w ciążę. Wprawdzie tej aborcji nie wykonał, ale inny lekarz to uczynił. Jest to dramat ogromny. W każdym roku, kiedy się spotykamy na konferencjach międzynarodowych terapeutów, mamy też doświadczenie słuchania byłych aborterów. Byłych aborterów, można zresztą na kasecie posłuchać również naszego lekarza, pana Bronisława Piechę, który jest również tą osobą, która jest byłym aborterem i no, jego wypowiedzi, śmiałe, zdecydowane wypowiedzi, działania na rzecz życia są, myślę, wspaniałym świadectwem. Jeśli chodzi o aborcja, dotyka również mężczyzn, ojców dzieci, które zostały stracone. I aborcja, mówi się, że poza dolegliwościami somatycznymi wszystkie inne dolegliwości dotykają również ich. Moje doświadczenie pracy z mężczyznami jest o wiele mniejsze, bo to jest no, skala 7-8 mężczyzn jako tych ojców, którzy po aborcji większość kobiet szuka pomocy. Więcej mam młodych ludzi, którzy stracili swoje rodzeństwo i mężczyzn jest troszeczkę więcej. W każdym razie to jest również moje ostatnie takie doświadczenie nieskonsultowane jeszcze, że z tymi dolegliwościami somatycznymi u mężczyzn to też jest dla mnie pewien znak zapytania, pewne odkrycie, którym się na najbliższej konferencji na początku września podzielę. Będziemy się spotykać w Cluju w Rumunii i tam chciałabym właśnie przedyskutować moje obserwacje dotyczące dolegliwości, szczególnie układa mi się w taką sekwencję pewnych zależności, jeśli chodzi o problem dolegliwości sercowych u mężczyzn, kobiet, które straciły dzieci w wyniku aborcji. Dotyka to, tak jak powiedziałam, również dzieci żyjących, nazywamy te osoby ocalonymi. Te osoby noszą cały zespół konfliktów w sobie. Nie sposób o nich mówić, ale to jest poczucie winy, to jest smutek, to jest pesymizm, to jest takie poczucie wielka egzystencjalne, taki konflikt, po co ja żyję i dlaczego ja żyję. I taka nie wiadomo skąd poczęła, muszę zasłużyć na życie. To jest taki też duży problem z własną tożsamością. Kim jestem? Poczucie ogromnego smutku, przede wszystkim niewiara, że mi się uda. Ja pracuję z ludźmi, którzy często mają tytuły naukowe, mają najczęściej skończone studia. To są ludzie, którzy powinni się cieszyć swoimi sukcesami. To są ludzie, którzy skończyli artystyczne uczelnie i oni nie potrafią cieszyć się tym, co mają. Nie potrafią cieszyć się talentami, ani ich rozwijać. To również ta pomoc terapeutyczna sprawia, że zaczynają to odkrywać. Zaczynają cieszyć się tym, kim są. To idzie powoli. To jest trudny proces terapeutyczny, ale to jest coś bardzo istotnego. Myślę, że jeśli będą pytania, to jeszcze o tym opowiem. Natomiast to, o czym mówiła pani profesor Sadowska, osoby ocalone również mają problemy z przyjęciem poczętych dzieci. W ogóle boją się myśleć o tym, że zostaną rodzicami. To jest również szybka decyzja, jeśli chodzi o antykoncepcję. Boję się być rodzicem, nie wierzę, że będę dobrym rodzicem. A poza tym, po co ma mieć tak źle jak ja? To jest dopiero wtedy, kiedy się słucha, kiedy się werbalizuje to wszystko, co się przetacza przez głowę, no powoduje, że ludzie muszą oczyścić ten teren, żeby uleczyć. W jednym momencie jest że widzielem, w drugim momencie jest obserwatorem, a jeszcze w innym momencie jest ofiarą. I bardzo dobrze jest zobaczyć również, to jest też przedmiotem, zobaczyć, jaki jest mój udział w tym dramatycznym trójkącie. Bo nawet jako ofiara też się przyczyni. Jak my mówimy w ogromnym skrócie, przepraszam, w skrócie, tylko to po pierwszy raz jest niewinny. A potem nawet jeśli to jest 1%, 0,5%, dobrze jest też to zobaczyć, żeby to się nie odtwarzało. Bardzo wiele sekretów i tematów tabu jest w rodzinach. Jeśli one są nieodkryte, to one mają tendencję do powtarzania się. Ludzie czasem odkrywają, że pewne wykorzystania, pewne złe traktowania z pokolenia na pokolenie przychodzą i one są tematem sekretu i tematem tabu. Podobnie jak aborcje. Gdybym wiedziała, że moja babka umarła z powodu aborcji i zakażenia po aborcji, to przynajmniej ze strachu bym tego nie zrobiła. Ale nie było to ujawnione. Nie było o tym mowy. I w związku z tym zobaczenie siebie, zobaczenie na ile ja się przyczyniam. Kobiety, które przychodzą na terapię, mówią 100% to ja. Jestem osobą, która nie zasługuje na życie. Stąd te próby również unicestwienia siebie. Tam nie ma 100%. Nie ma 100% to oni i nie ma 100% ja. Te 100% trzeba w tym rogach trójkąta dobrze zobaczyć, uczciwie i dając się tylko moim udziałem. Tylko moim udziałem. Też w pewnym skrócie mówię, ale to właśnie to jest to rozkładanie tej odpowiedzialności za dramat, który się dokonał. To jest również przede wszystkim zwrócenie masek. Jest taki też bardzo ważne doświadczenie w terapii, które nazywamy kryzysem tożsamości. To jest maska tancerza i widuli. Świetnie, jest super, jest ekstra, prawda? A do tego jeszcze jak sobie coś tam łyknę, zażyję. Maska tancerza, a w środku łka z bólu nieszczęśliwe dziecko. I tak latami jesteśmy świetni, a przychodzimy do domu i być się chce z bólu i z samotności. Ponieważ nie umiemy się z nikim dobrze spotkać. Maski te, tancerza czy widuli pozwoliły nam w dzieciństwie przetrwać. Natomiast w dorosłym życiu nie prowadzą nas dobrze do żadnego kontaktu, żadnej relacji. Musimy je sobie uświadomić, zrezygnować, żeby się dobrze spotkać. Żeby zobaczyć, jak mało się dobrze spotykamy. Ludzie, tak jak te osoby też opalone, czy te, które są mało dotykane, o czym pani profesor mówiła, to jest tak podstawowe dziecko, dobrze dotykane. Dobry dotyk i czułość. To jest coś niesamowicie ważnego. Osoby dobrze dotykane, osoby obdarzone miłością i czułością nie idą w seks. Tak szybko, jak to robi dzisiaj bardzo wielu. Ja tego nie oceniam, bo ja pracuję z ludźmi, którzy mają takie doświadczenia, ale ten seks jest próbą bycia blisko, a ja nie wiem, jak być blisko inaczej. A przez seks nie można zaspokoić potrzeb dziecka. To jest niemożliwe. Ja najpierw muszę zbudować dobrą relację i najlepiej z osobą tej samej płci. I od tego dopiero zacząć budować inne relacje. I dopiero dojść do tej relacji seksualnej, która będzie wyjątkowym obdarowaniem drugiego człowieka. Ale to jest ogromny problem. I w terapii bardzo ważne jest uczłowieczenie straconego dziecka, przyjęcie tego dziecka, nadanie mu imienia, pożegnanie tego dziecka. Na tym drzewie, na genogramie, na którym pracujemy, wszystkie osoby muszą znaleźć swoje miejsce. Wtedy rodzina zdrowieje, to jest cała rodzina. Kiedy wszystkie dzieci, o których nikt nigdy nie mówił, ale też osoby takie wykluczone w zakładach opieki specjalnej, psychiatryczne, samobójcy, o których się nie wspomina, wszyscy muszą w rodzinie znaleźć swoje miejsce. Po to, żeby rodzina, w tej rodzinie nikogo nie brakowało. A więc przeżycie żalu po stracie, najpierw osoby, którą nie mogłam zostać, bo nie dowieziono materiałów budowlanych, żeby była sobą, był sobą, bo miałam być faktem. Nie dowieziono materiałów, więc nie mogę być pałacem. Teraz w terapii muszę się bardzo natrudzić, żeby być pięknym domem z ogrodem i tarasem. Strata ogromna, ale wysiłek może dać wielkie owoce. Oczywiście on zależy od wielu czynników. I bardzo istotny, tym kończymy, istotną fazą końcową terapii jest przebaczenie i pojednanie. Przebaczenie sobie najpierw, a potem innym. I proszenie o przebaczenie tych, których myśli skrzywdzili. Nie ma bez przebaczenia zdrowienia, pełnego zdrowienia. I samym końcowym etapem terapii jest uczenie się nowych zachowań, umiejętność realistycznych, formułowania realistycznych oczekiwań, uczenia się postawy miłości, uczenia się, to idzie w ogromnym trudzie. Kończymy terapię, to jest 9 miesięcy grupowa terapia, w tydzień, 3-4 godzinne sesje. Kończymy i spotykamy się po 3 miesiącach, po pół roku i po roku. I wtedy mówimy sobie ostateczne dobre do widzenia, bo całą terapię kończymy świętowaniem i dobrym pożegnaniem. To jest trudny proces, ale jednocześnie proces, który daje szansę na nowe życie, nowe doświadczenie dla osób, które przeżyły traumę. I to jest tyle, czas jest ograniczony. Bardzo się cieszę, że mogłam Państwu powiedzieć o mojej pracy, o moim doświadczeniu. Zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w pomaganie ludziom w tym zakresie, bo naprawdę pracy jest ogrom i czuję się ogromne przytłoczenie osobami, ilością osób, które się zgłaszają po pomoc. Więc każda pomoc i każda oferta jest tutaj na wagę złota. Dziękuję za uwagę.